Analizujemy kryzys współczesnego liberalizmu. Systemu, który paradoksalnie stał się zakładnikiem własnego sukcesu. Główna teza brzmi następująco. Ewoluując w stronę technokratycznego zarządzania i inżynierii społecznej, liberalizm utracił swój pierwotny fundament, czyli epistemologiczną pokorę wobec ludzkiej omylności. Prawdziwa wolność nie jest jedynie brakiem formalnych zakazów, tak zwanej wolności negatywnej. To przede wszystkim stan niedominacji. Sytuacja, w której jednostka, a zwłaszcza człowiek pracy, posiada realne zaplecze materialne i społeczne, by móc sprzeciwić się arbitralnej władzy. Konieczna jest zatem rekonstrukcja liberalizmu jako technologii zbiorowego korygowania błędów. Musi ona opierać się na uznaniu rozproszonej natury wiedzy oraz ochronie pluralizmu instytucjonalnego przed pychą ekspertów. W tym ujęciu wolność słowa i samorządność przestają być jedynie prawami obywatelskimi, stają się niezbędnymi mechanizmami autokorekty systemu, chroniącymi społeczeństwo przed intelektualną ślepotą i algorytmicznym determinizmem. Liberalizm zwyciężył, a właśnie dlatego znalazł się w niebezpieczeństwie. System zbudowany na nieufności wobec ludzi przekonanych, że wiedzą lepiej od innych, może zostać przejęty przez ekspertów dysponujących danymi i procedurami. Liberalizm zaczął chorować, ponieważ instytucje stworzone przez jego sukces zaczęły oddalać się od swoich przesłanek. Administracja stała się nieprzejrzystą biurokracją, a edukacja uległa pokusie formowania sądów, zamiast przygotowywać do samodzielnego myślenia. Klucz leży w pojęciu wolności. W sensie negatywnym człowiek jest wolny, gdy nikt mu nie przeszkadza. Tutaj pojawia się pytanie republikańskie, czy ktoś posiada nade mną arbitralną władzę. Te zmiany opisuje kategoria niedominacji. Wolność polega na tym, że nikt nie ma prawa trzymać bata nad naszym biurkiem. Jeżeli wolność jest niedominacją, bezpieczeństwo ekonomiczne staje się częścią infrastruktury wolności. Usługi publiczne i edukacja nie przeczą wolności. Są instrumentami do jej realizacji. Nowy liberalizm odrzuca wizję samotnego człowieka. Człowiek kształtuje się wewnątrz wspólnoty, przejmując normy, język i symbole. Największą biblioteką człowieka jest drugi człowiek. Nasza cywilizacja to magazyn cudzych pomyłek i odkryć. Wiedza jest rozproszona i lokalna, dlatego nikt nie posiada jej w całości. Liberalizm zaczyna się od zdania: mogę się mylić. To warunek tworzenia lepszej wiedzy. W tym ujęciu liberalizm to technologia zbiorowego korygowania błędów. Wolność słowa czy rynek to mechanizmy weryfikacji hipotez i laboratorium doświadczeń. Nauka jest instytucją liberalną. Jej ideał nie polega na nieomylności uczonego, lecz na regułach pozwalających wykrywać błędy. Wolność słowa jest najbardziej potrzebna wtedy, gdy wypowiedź wydaje się większości błędna lub drażniąca. Cenzura to próba zniszczenia mechanizmu autokorekty. Równie ważna jest samorządność. To nie tylko głosowanie raz na kilka lat, lecz dystrybucja zdolności do podejmowania decyzji. Bez niej liberalizm przeobraża się w oświecony paternalizm. Wspólnota jest warunkiem wolności, ale i źródłem ucisku. Nowy liberalizm musi chronić wspólnotę przed centralizacją, a jednostkę przed presją grupy. Kluczowy jest przepływ informacji i ograniczenie dystansu władzy. Elita, która przestaje spotykać ludzi podlegających jej decyzjom, zaczyna poznawać ich jedynie przez statystyki. Człowiek sprowadzony do zmiennej może zostać precyzyjnie policzony, lecz zupełnie niezrozumiany. Wzrost sprawności państwa sprawił, że społeczeństwo zaczęto traktować jak system infrastrukturalny, który można zaprojektować. Tu przebiega granica między ekspertyzą a technokracją. Ta druga przekształca wiedzę w roszczenie do nadrzędności politycznej i moralnej. Prawdziwa nauka zna swoją omylność, scjentyzm zaś zamyka spory. Projekt Darona Acemoglu to próba rekonstrukcji liberalizmu z jego źródeł, czyli sprzeciwu wobec arbitralnej władzy i upodmiotowienia ludzi pracy. Autor nazywa ten kierunek working class liberalizm. Chodzi o wizję, w której robotnicy stają się współautorami instytucji. Skoro wiedza jest rozproszona, procesy muszą być zdecentralizowane. Wolność wymaga jednak bezpieczeństwa materialnego i instytucji zbiorowego głosu, aby dominacja ekonomiczna nie stała się nową formą zniewolenia. Liberalizm buduje system zdolny przeżyć własne pomyłki i je naprawiać. Gdy zapomina o pokorze wobec ludzkiej omylności, zaczyna przypominać systemy, przeciw którym występował. Musimy zapytać, dlaczego ktokolwiek miałby posiadać prawo do narzucenia drugiemu człowiekowi swojej odpowiedzi? Właściwa radykalność w filozofii Darona Acemoglu polega na uznaniu, że wszyscy jesteśmy omylni. Punktem wyjścia jest epistemologiczna pokora, przekonanie, że ponieważ mylimy się w różny sposób, potrzebujemy siebie nawzajem, aby odkrywać własne błędy. Sceptycyzm liberalny nie mówi, że prawda nie istnieje, lecz że potrzebujemy metod, dzięki którym nasz błąd stanie się wykrywalny. To odmowa przyznania komukolwiek monopolu na prawdę. Nawet fałszywa opinia jest użyteczna, gdyż zmusza prawdę do obrony i chroni ją przed skostnieniem w pusty dogmat. Główny nakaz kultury liberalnej brzmi: buduj instytucje tak, jakbyś sam mógł się mylić. To fallibilizm, zasada znacznie głębsza niż zwykła tolerancja. Liberalna kultura umysłu nie buduje świątyń przekonań, lecz warsztaty ich naprawy. Fallibilizm musi stać się kwestią instytucjonalną. Gdy lojalność lub status stają się ważniejsze od prawdy, powstaje system, w którym chronimy reputację własnych przekonań, zamiast poprawiać ich zgodność z rzeczywistością. Kolejna konsekwencja omylności prowadzi do eksperymentów życia. Skoro nie znamy jednej drogi do szczęścia, rozsądny porządek społeczny musi pozwalać na próby. Bez alternatyw nie wiemy, czy rozwiązanie dominujące jest najlepsze. Różnorodność instytucjonalna zwiększa szanse, że przetrwa to, co najskuteczniejsze. Tu pojawia się Friedrich August von Hayek i jego epistemologia rozproszonej wiedzy. Wiedza niezbędna do rozwiązywania problemów jest rozproszona między miliony ludzi i ma charakter lokalny. Centralny analityk nigdy nie dostrzeże wszystkich detali. Hayekowska obrona wolności wynika z uznania naszej ignorancji. Wolność to prawo do odkrycia. Hayekowskie rozproszenie wiedzy uderza w poznawczą hierarchię. Ekspert zna system, ale to laik posiada unikalną wiedzę lokalną. Żadna z tych perspektyw nie jest wystarczająca samodzielnie. Kluczem jest mechanizm konfrontowania nauki z doświadczeniem. Epistemologia Acemoglu idzie dalej ku antropologii ewolucyjnej. Sukces człowieka wynika z kumulatywnej kultury i zdolności uczenia się od innych. Wspólnota jest warunkiem naszej autonomii. To fundament koncepcji social learning in community. Wiedza zbiorowa wymaga jednak infrastruktury zaufania i wspólnego języka. Wspólnota to środowisko transferu wiedzy, ale nie zawsze mądre. Może ulegać złudzeniom. Wartość wspólnoty istnieje tylko wtedy, gdy zachowane zostaną kanały korekty. Wolność słowa to epistemiczny zawór bezpieczeństwa. Pozwala mniejszości zakwestionować tyranię norm, bo publiczny konsensus często jest jedynie produktem presji lub lęku. Kluczowa jest koncepcja pętle epistemia improvement. Oznacza ona tezę, że w warunkach swobodnej deliberacji dokładniejsze opisy rzeczywistości mogą stopniowo wykazać swoją przewagę. Poprawa poznawcza musi następować przez argument i dowód, a nie przez przymus. Szkoła nie powinna produkować zestawu właściwych opinii, lecz kształcić kogoś, kto posiada narzędzia do ich badania. Indoktrynacja usuwa możliwość realnego zakwestionowania wartości. Czwarta przesłanka. Porządność wiedzy zbiorowej. Domyka system w wymiarze wartości. Wiedza nie jest celem samym w sobie, jej wartość tkwi w poprawie ludzkiego życia i sprawczości. Jeśli technologia zwiększa wydajność, lecz odbiera autonomię lub służy tylko nielicznym, nie mamy do czynienia z postępem. Z omylności i potrzeby wiedzy wynika konieczność eksperymentowania. Wiedza musi zwiększać możliwości szerokich grup, by każdy mógł realnie współtworzyć rzeczywistość. Gdy decyzje podejmują wyłącznie menedżerowie i projektanci, system traci wiedzę tych, którzy są najbliżej procesu. Może on zwiększać mierzalną efektywność, jednocześnie generując problemy, których język analityczny centrum nie potrafi nazwać. Epistemologia liberalizmu dotyka polityki klasowej. Jeśli wiedza jest rozproszona, wykluczenie grup ze sprawstwa to systematyczna utrata informacji. Elita może być lepiej wykształcona, lecz wiedzieć mniej o konkretach rzeczywistości. Sztuczna inteligencja to największe wyzwanie dla problemu wiedzy Hayeka. Należy rozróżnić dane skodyfikowane od wiedzy cichej. Centralizacja informacji nie jest tożsama z centralizacją wiedzy. Jeśli powierzymy algorytmom proces poznawczy, osłabimy ekosystem, z którego technologia czerpie wiedzę. Kultura odpowiedzi premiuje tego, kto szybko wie i chce zamknąć problem. Kultura umysłu premiuje kogoś, kto potrafi odróżnić wiedzę od pewności. Kluczem jest możliwość korekty. Parlament, nauka czy rynek są liberalne tylko wtedy, gdy można obalić dominującą teorię lub wprowadzić konkurencję. Uznanie omylności prowadzi do postulatu niedominacji. Skoro nikt nie ma monopolu na wiedzę, znika uzasadnienie dla arbitralnej władzy. Każda władza wymaga kontroli, bo błąd tyrana staje się prawem wykonawczym. Liberalizm musi posiadać wartości, ale nie może ich narzucać. Musi wychowywać człowieka do samodzielnego sądu. Filozofia wolności musi stać się aksjologią, by zdecydować, czy tolerować praktyki niszczące samą tolerancję. Obywatel musi ufać nauce, lecz nie może uczynić z naukowca kapłana politycznego. Problem pojawia się, gdy filozoficzna konstrukcja zastępuje rzeczywistą zgodę ludzi. Absolutne reguły mogą prowadzić do paternalizmu, gdzie prawo zabrania obywatelowi działań, które dotyczą tylko jego samego. Można odebrać wolność w imię szacunku dla człowieczeństwa. Liberalizm oparty na omylności musi być zatem ostrożny wobec dogmatów wykluczających spór. Autorytet prawa nie może zastępować argumentu. Bardziej dramatyczny problem wiąże się z Rousseau i jego pojęciem woli powszechnej. Rozróżnienie między sumą prywatnych pragnień a dobrem wspólnym otwiera niebezpieczną furtkę, gdyż ktoś może twierdzić, że zna rzeczywistą wolę obywatela lepiej niż on sam. Stąd paradoks paternalizmu i formuła, że człowieka można zmusić do wolności. Pozwala to unieważnić każdy sprzeciw jako przejaw niewiedzy. W tym punkcie spotykają się epistemologia i polityka. System przekonany o własnej nieomylności uzna opór za dowód ignorancji. Istotą liberalnej epistemologii pozostaje symetria omylności. Mylić może się zarówno ekspert, jak i laik. Interesująca jest krytyka Johna Rawlsa i jego zasłony niewiedzy. Pojawia się tu zarzut, że hipotetyczna zgoda nie jest rzeczywistą zgodą. Model może badać sprawiedliwość, lecz nie może zastąpić polityki. Nowa teoria przesuwa akcent z social contact ku social compact. To przejście od fikcji do faktycznego paktu społecznego i procesu negocjowania norm między ludźmi o różnych interesach. Legitymizacja decyzji wymaga zatem deliberacji. Nie jest ona ozdobą demokracji, lecz mechanizmem pozyskiwania wiedzy. Demokracja działa jak system wielu czujników. Pakt społeczny wymaga ryzyka po stronie władzy. Rolą liberalizmu jest uczyć i przekonywać, a nie narzucać i indoktrynować. Przekonywanie zakłada podmiotowość drugiego człowieka. Indoktrynacja traktuje odmowę jako usterkę procesu. Liberalizm nie jest anarchizmem. Państwo może narzucać podatki czy prawo karne, lecz przymus musi chronić wolność współistnienia. Prawo może zakazać dyskryminacji, ale nie nakazać sympatii. W edukacji neutralność absolutna jest fikcją. Kluczowe jest jednak to, czy uczeń zachowuje zdolność do podważenia przekazanych wartości. Edukacja musi uczyć norm tak, aby uczeń mógł uznać je za własne. Wartości te wpływają na ludzki rozkwit. Wolność słowa pozwala wykrywać błędy, rządy prawa ograniczają arbitralność, a prawo własności i wiedza dają przestrzeń do autonomii. Flourishing to możliwość realizacji różnych koncepcji dobrego życia. Liberalizm jest pluralistyczny i broni wolności, by życie jednostki nie stało się jedynie cudzym projektem. Indywidualizm normatywny mówi, że choć wspólnota nas kształtuje, to konkretny człowiek pozostaje ostatecznym podmiotem dobra i krzywdy. Człowiek potrzebuje wspólnoty, lecz nie może być jej całkowicie podporządkowany, dlatego prawo do wyjścia jest niezbędne. Wolność to ochrona przed możliwością arbitralnego wpływu państwa, pracodawcy czy rodziny. Nowy liberalizm pyta o to, jak rozłożona jest władza i jak instytucje wpływają na ludzką zdolność samostanowienia. Powracają Cyceron i Adam Smith. Smith nie widział świata jedynie przez pryzmat egoizmu. Interes własny to potężny mechanizm, lecz społeczeństwo nie może opierać się wyłącznie na nim. Człowiek jest istotą społeczną. Liberalizm dąży do równowagi między rynkiem, państwem a wspólnotą. Jeśli kryterium sukcesu jest flourishing, sam wzrost produktu krajowego brutto nie wystarcza. Share prosperity to warunek realnej wolności. Bez bezpieczeństwa materialnego człowiek staje się zależny od silniejszych. Pierwszy pyta o najlepsze rozwiązanie. Drugi musi dodać, dla kogo jest ono najlepsze i kto współtworzył kryteria oceny. Bez tego dane mogą stać się narzędziem dominacji, ukrywając dramat konkretnych grup. Liberalizm omylnego umysłu nie obiecuje pewników. Dlatego system potrzebuje ograniczeń konstytucyjnych i pluralizmu, by umożliwić korektę błędów. Wartość broniona przez argument pozostaje propozycją dla wolnego człowieka. Prawdziwym przeciwnikiem liberalizmu jest przekonanie, że własna racja moralna daje prawo do wykluczenia drugiego z procesu rozumowania. Największym paradoksem nowoczesnego liberalizmu może być próba ratowania społeczeństwa przed nietolerancją metodami, które odbierają mu zdolność tolerowania sporu. Wtedy właśnie troska o człowieka przeobraża się w inżynierię człowieka. Państwo nie mówi już obywatelowi, że ma być posłuszny, ponieważ jest silniejsze. Mówi raczej, że powinieneś myśleć inaczej, bo lepiej rozumiemy, jakie przekonania umożliwią ci dobre życie. Inżynieria społeczna to odgórne próby formowania wartości i myśli tak, aby ograniczyć możliwość rzeczywistej debaty. Jej instrumentami są indoktrynacja w latach formatywnych oraz wyznaczanie dorosłych granic dopuszczalnego języka. Liberalne państwo zmienia naturę, gdy oczekuje od człowieka właściwego entuzjazmu. Inżynieria społeczna nie pyta już o to, jakie zachowania trzeba ograniczyć, aby wolni ludzie mogli współistnieć, lecz jakiego rodzaju człowieka powinno wyprodukować społeczeństwo. Edukacja przekazuje twierdzenie wraz z narzędziami pozwalającymi je sprawdzić. Indoktrynacja przekazuje twierdzenie i równocześnie osłabia możliwość jego podważenia. Liberalizm mierzy się z dylematem niewiedzy. Społeczeństwo wymaga od obywateli kompetencji poznawczych, lecz próba ich wymuszenia może zmienić edukację w technokratyczne formowanie świadomości. System musi uczyć rozumu, ale nie może gwarantować, że wnioski ucznia będą zbieżne z oczekiwaniami nauczyciela. W takim układzie obywatel przestaje być współautorem ładu, a staje się jedynie adresatem programu modernizacyjnego. Powstaje paternalizm poznawczy. Jeśli obywatel akceptuje reformę, dowodzi to jej słuszności. Jeśli nie, dowodzi to potrzeby jego dalszej edukacji. Sprzeciw przestaje być kontrargumentem, a staje się symptomem. Współczesna technologia łączy szybkość plotki z globalnym zasięgiem i trwałością archiwum. Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się pojęciu legibility, czytelności społeczeństwa według Jamesa C. Scotta. Państwo musi uprościć rzeczywistość, by móc nią zarządzać. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy mapa zostaje pomylona z terytorium. To, czego system nie potrafi zakodować. Przestaje dla władzy istnieć. Pluralizm instytucjonalny, wolne media czy samorządy, pełni tu funkcję systemu czujników. Chroni nas przed ślepotą centralnego planowania. Problem postindustrialnego liberalizmu polega na tym, że elity zaczęły traktować sygnały ostrzegawcze jako przeszkodę. To system, w którym kapitał edukacyjny staje się uprawnieniem do wyznaczania granic sporu. Niebezpieczeństwo tkwi w przejściu od stwierdzenia wiem więcej. O problemie do przekonania mam prawo definiować, jakie życie jest właściwe dla ciebie. Kompetencja jest realna, wszechkompetencja jest fantazją. Inżynieria społeczna traktuje ludzi jak urządzenie techniczne. Jednak człowiek nie jest śrubą w maszynie. To rodzi backslash, reakcję zwrotną. Powstaje spirala, w której każda strona potwierdza najgorsze intencje drugiej strony. Debata przestaje dotyczyć problemu, a zaczyna rozstrzygać o prawie stron do istnienia w przestrzeni publicznej. Język staje się polem walki o status. W tej sytuacji liberalizm przegrywa dwukrotnie. Zanika tak zwany pętle epistemia improvement, a wolność słowa traci funkcję poznawczą. Argument zastępuje sygnał lojalności. Nowoczesność stworzyła nową warstwę władającą kodami instytucjonalnej poprawności. Problem pojawia się, gdy biegłość w tym kodzie utożsamia się z wyższą wartością głosu politycznego. Elity postindustrialne dopuściły się grzechu zaniechania, ignorując koszty automatyzacji dla klasy pracującej oraz grzechu działania, narzucając tej samej klasie nowe normy kulturowe. Nie trzeba uznawać każdej reakcji za racjonalną, by rozumieć jej źródła. Liberalizm błądzi, gdy uznaje, że błędna diagnoza problemu oznacza, iż sam problem nie istnieje. Człowiek może źle wyjaśniać własne cierpienie, a mimo to nadal naprawdę cierpieć. Jeśli wierzymy w omylność, musimy słuchać grup mówiących językiem, którego nie lubimy. Nie możemy uznać własnej przewagi kulturowej za mandat do zarządzania cudzą świadomością. Współczesna inżynieria społeczna może zostać zakodowana w architekturze platformy. Dziś liberalizm musi zapytać, kto projektuje środowisko, w którym obywatel formuje przekonania. Władza nad człowiekiem może zostać przepisana na kod. Współczesna władza nie musi już posługiwać się cenzorem ani urzędnikiem, by kontrolować obywatela. Wystarczy, że zostanie zapisana w kodzie architektury wyboru. Pytanie o wolność przesuwa się zatem z obszaru prawa do sfery algorytmów. Czy w świecie, gdzie system decyduje, co widzimy i jak myślimy, Sotrud, jesteśmy jeszcze autorami własnego życia, czy jedynie danymi w optymalizowanym modelu? Być może największym wyzwaniem nowego liberalizmu nie będzie walka z tyranią państwa, lecz opór przeciwko niewidzialnej klatce cyfrowych norm.